ciemności do światła. O sprawach ważnych, choć wydają się błahe. Z księdzem Marcinem Wiśniewskim rozmawia Maria Górzyńska.
Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus.
Na wieki wieków. Amen.
Witamy się z Państwem w kolejnej audycji Z ciemności do światła. W studiu gościmy księdza Marcina Wiśniewskiego. Witamy serdecznie. Nasza audycja będzie emitowana w środę popielcową, w ten czas, kiedy rozpoczynamy kolejny Wielki Post. O Wielkim Poście już mówiliśmy w zeszłym roku, ale jest to czas, o którym warto wspomnieć również teraz, bo przeżywamy go przecież każdego roku. Dzisiaj chcemy też na niego spojrzeć trochę z innej strony. Zajrzymy do Pisma Świętego, do tego słowa, przede wszystkim do słowa, które jest przeznaczone na pierwszą niedzielę Wielkiego Postu tego roku liturgicznego. Jest to słowo Ewangelii według świętego Łukasza. Myślę, że łatwe są skojarzenia związane z tym słowem. Pustynia, 40 dni, pokusa, czyli coś, co przeżywa w tym słowie sam Jezus. Pokusa, która dotyczy jakiegoś braku, powstrzymywania się też od czegoś, a to już jest łatwa droga do tego najprostszego skojarzenia, jakie mamy w związku z Wielkim Postem, z postem w ogóle. Przeczytamy chyba najpierw to słowo, prawda?
Z Ewangelii według świętego Łukasza. Jezus pełen Ducha Świętego powrócił znad Jordanu i 40 dni przebywał w duchu na pustyni, gdzie był kuszony przez diabła. Nic w owe dni nie jadł, a po ich upływie poczuł głód. Rzekł mu wtedy diabeł: jeśli jesteś Synem Bożym, powiedz temu kamieniowi, żeby się stał chlebem. Odpowiedział mu Jezus: napisane jest, nie samym chlebem żyje człowiek. Wówczas wyprowadził go w górę, pokazał mu w jednej chwili wszystkie królestwa świata i rzekł diabeł do niego: tobie dam potęgę i wspaniałość tego wszystkiego, bo mnie są poddane i mogę je odstąpić komu chcę. Jeśli więc upadniesz i oddasz mi pokłon, wszystko będzie twoje. Lecz Jezus mu odrzekł: napisane jest, Panu Bogu swemu będziesz oddawał pokłon i Jemu samemu będziesz służył. Zaprowadził go też do Jerozolimy, postawił na narożniku świątyni i rzekł do niego: jeśli jesteś Synem Bożym, rzuć się stąd w dół, jest bowiem napisane, aniołom swoim rozkaże o tobie, żeby cię strzegli i na rękach nosić cię będą, byś przypadkiem nie uraził swej nogi o kamień. Lecz Jezus mu odparł, powiedziano: nie będziesz wystawiał na próbę Pana Boga swego. Gdy diabeł dokończył całego kuszenia, odstąpił od niego aż do czasu.
Może najpierw, gdybyśmy mogli przedstawić to, w jakich okolicznościach jest to kuszenie. Co się dzieje wcześniej w Piśmie Świętym, co potem?
Otóż tak naprawdę ten pobyt Jezusa na pustyni, on jest bardzo mocno związany z tym, co się dzieje przed, czyli z chrztem w Jordanie, początkiem publicznej misji Jezusa, kiedy to Jezus objawia swoją tożsamość, po raz kolejny zresztą, ale bardzo mocno, a więc wchodząc w publiczną misję, jasno pokazuje, kim jest i po co przyszedł, że jest tym, który jest umiłowanym dzieckiem Boga, umiłowanym synem, który został przez Ojca posłany w Duchu Świętym, aby zbawić świat, aby wejść w jedność, zjednoczenie z grzesznikami, przyjąć na siebie grzech świata, to wejście Jezusa do Jordanu, utożsamienie się z tymi, którzy tam przychodzą, aby wyznawać swoje grzechy, chociaż Jezus jest bez grzechu, pokazuje właśnie tą chęć, żeby oczyścić wody Jordanu, oczyścić życie ludzkie z grzechu. To jest cel misji Jezusa, bardzo wyraźny, bardzo mocny. I teraz, zaraz po tym Jezus idzie na pustynię, więc rozpoczyna swoją misję ukazywania prawdziwego oblicza Ojca, przywracania nam bycia dzieckiem Bożym, uwalniania od grzechu właśnie na pustyni, gdzie demaskuje złego ducha. Jezus idzie na pustynię, żeby zdemaskować złego ducha i też jasno pokazać, że tym, który nas czyni nieszczęśliwymi, odbiera nam życie, jest zły duch, jest szatan, który oszukuje człowieka. I to jest właśnie cel tego pójścia na pustynię Jezusa. Zresztą pustynia, gdybyśmy tak głębiej spojrzeli, jest tutaj też pewnym symbolem życia człowieka po grzechu pierworodnym, czyli takiego doświadczenia, gdzie my czujemy pustkę, samotność, czujemy się opuszczeni przez Boga. Nie widzimy w Bogu naszego Ojca, który troszczy się o nasze życiowe potrzeby. A z drugiej strony właśnie to pustynia dla Izraela była miejscem, gdzie doświadczyli, że Bóg jest czuły, że Bóg odpowiada i zaspokaja wszystkie podstawowe potrzeby człowieka, jednocześnie pokazuje, co jest najistotniejsze w naszym życiu, co nam daje życie. Pustynia jest takim miejscem, gdzie potrafimy odróżniać, to jest bardzo ważne słowo, odróżniać to, co rzeczywiście człowiek potrzebuje do życia, a co w jego życiu jest zbędne, niepotrzebne, wręcz może oddalające od Boga, powodujące śmierć. Więc to wyjście na pustynię jest miejscem rozróżnienia. Jezus jasno rozróżnia. Zresztą, kiedy porównamy też początki chociażby Ewangelii według świętego Marka, krótko po tym, kiedy Jezus zaczyna publiczną misję, pierwszą rzeczą, którą Jezus dokonuje, jest pójście do synagogi i zdemaskowanie złego ducha, który opętał pewnego człowieka. Więc Jezus demaskuje złego ducha w naszym życiu. Pokazuje, kto jest odpowiedzialny za nasze cierpienie, nieszczęście, że to nie jest Ojciec, który nas kocha, który jest w niebie, ale zły duch.
Ten opis kuszenia jest obecny w podobny sposób, bardzo podobny, w dwóch Ewangeliach. W Ewangelii według świętego Łukasza, ten fragment, który usłyszeliśmy, i w Ewangelii według świętego Mateusza. Jest dosyć szczegółowo opisany ten proces kuszenia. Czy moglibyśmy powiedzieć, jakie są te pokusy? Co to za pokusy, które szatan kieruje do Jezusa?
Zanim pójdziemy w kierunku tych pokus, ja jeszcze chciałbym zwrócić uwagę na jeden bardzo ważny moment. Oczywiście warto zauważyć tutaj tą liczbę 40, która nawiązuje bardzo wyraźnie sama pustynia do najważniejszego wydarzenia zbawczego Starego Testamentu, które jasno było zapowiedzią, pewnym typem tego, co się wypełni w Mesjaszu, w czasach mesjańskich. Wierzono, że Mesjasz przyjdzie w czasie Paschy, a więc bardzo jasno misja Jezusa jest ukazana jako wypełnienie, kontynuacja, wejście w tą dynamikę Paschy. Jezus idzie na pustynię i tam demaskuje złego ducha. I 40 dni to jest też nawiązanie do 40 lat, kiedy Izraelici wędrowali przez pustynię do ziemi obiecanej. Więc widzimy, że tutaj dokonuje się zbawienie człowieka. Wchodzimy w historię zbawienia, historię wcielenia. Działalność publiczna Jezusa jest historią zbawienia. I druga taka rzecz, która jest warta zauważenia tutaj, jest to, że 40 dni i 40 nocy Jezus nic nie je i nic nie pije. Ale też Ewangelia zauważa, że dopiero po tych 40 dniach poczuł głód. I właśnie wtedy przychodzi do niego zły duch. A więc warto zwrócić uwagę na to, że tak często jest też w naszym życiu, że diabeł potrafi wyczekać z pokusą i przychodzi w tym momencie, gdy człowiek jest najsłabszy, kiedy przeżywa cierpienie, kiedy ma kryzys, kiedy odczuwa głód jakiś. I dotyka też tych miejsc w naszym życiu, w naszej historii, gdzie jest jakiś głód. Dlatego bardzo ważne jest właśnie to rozeznanie, rozpoznanie tych miejsc w naszym życiu, w naszej historii, gdzie my jesteśmy słabi, gdzie w tym naszym murze obronnym jest jakaś luka, przez którą diabeł może wejść z pokusą. Jezus właśnie to demaskuje, pokazuje. Diabeł przychodzi właśnie w tym momencie, kiedy Jezus poczuł głód. 40 dni wytrzymał, chociaż w innej wersji, w innym przekazie Ewangelii jest mowa o tym, że całe 40 dni był kuszony. Natomiast tutaj jest pokazane właśnie to, że dopiero kiedy poczuł głód, wtedy diabeł przystąpił do niego.
Dobrze, łatwo jest nam wyobrazić sobie to, że szatan nas kusi wtedy, gdy jesteśmy najsłabsi, ale dlaczego w ogóle podjął on taką decyzję, żeby kusić samego Boga, który przecież jest bez grzechu, prawda? Wydawałoby się, to kuszenie z góry było, wiadomo było, że
skazane
będzie
na
bez skutku. Tak, skazane na porażkę.
Oczywiście, odpowiadamy, nie wiemy, dlaczego tak jest, to jest tajemnica. Natomiast możemy powiedzieć, że wszystko, co się dzieje w człowieczeństwie Jezusa, w tej tajemnicy wcielenia, więc wejścia Boga w historii naszego życia, jest dla naszego zbawienia. Czyli możemy powiedzieć bardzo prosto i krótko, że to, że Jezus jest kuszony, dokonuje się dla naszego zbawienia. Oczywiście, że jakby Jezus pozwala się kusić. Nie ma pokusy, nie ma działania złego ducha bez dopustu Bożego. Diabeł jest pokonany, nie jest niezależny zupełnie od Boga. To jest tajemnica, dlaczego Pan Bóg mu pozwala jeszcze działać w jakiś sposób. Natomiast to, że Jezus pozwala się kusić, że Ojciec dopuszcza, to jest dzieło całej Trójcy Świętej, możemy to rozdzielać, że Bóg pozwala na kuszenie Syna Bożego, jest to tajemnica Jego miłości dla nas. Jezus to czyni dla nas, czyli jest kuszony dla nas, bo jest kuszony w człowieczeństwie. Diabeł dotyka tego, co jest głodem człowieczeństwa. Bóg nie ma, w Bogu nie ma głodu, a więc diabeł jak gdyby nie ma się do czego odnieść. Natomiast kiedy Bóg staje się człowiekiem, to w Jego ludzkiej naturze, którą przyjął, czyli przyjął na siebie nasze głody, naszą kondycję, to co my czujemy jako ludzie po grzechu pierworodnym. Jezus, będąc bez grzechu, przyjął na siebie nasze konsekwencje, czyli nasze kryzysy, nasze poczucie samotności, nasze opuszczenie przez Ojca, aż po krzyż. I wtedy rzeczywiście ten, który jest niecierpiętliwy, jak mówi teologia, który jest niezmienny, który nie ma w sobie żadnego braku, bo jest pełnią, w ten sposób może być kuszony. Jest to wyraz wielkiej miłości, wielkiego uniżenia Boga dla człowieka, że Bóg nie chce być Bogiem, który z zewnątrz gdzieś tam patrzy, jak my jesteśmy kuszeni, ale do tego stopnia wchodzi w nasze życie i chce nam towarzyszyć, być w nas, że sam pozwala się kusić, po to, żeby widząc, że my jesteśmy słabi, czasem nie potrafimy zwalczyć pokusy, Jezus demaskuje pokusę tego, który jest kusicielem, pokazuje, kto przychodzi z pokusą, zachęca nas do grzechu i pokonuje dla nas i za nas złego ducha. Więc my możemy korzystać, my tak naprawdę w chrześcijaństwie korzystamy z łaski wcielenia Jezusa. Czyli na mocy łaski wcielenia my otrzymujemy siłę do tego, żeby pokonać złego ducha w naszym życiu.
Nawiązał ksiądz do tej pierwszej pokusy, która dotyczy głodu, tak? Odczuwania braku czegoś. Ja może zapytam tak, czy to chodzi tylko o ten materialny głód?
Ja myślę, że tutaj trzeba by było widzieć bardzo, bardzo szeroko ten głód. Oczywiście nie chodzi tylko tutaj o pokarm, chociaż też. I sam często doświadczam, że w ogóle to jest przedziwne. Dzisiaj jest bardzo wielu ludzi, którzy mają problem z jedzeniem i w takich dwóch skrajnościach możemy się poruszać, chociażby zaburzeń, które będziemy nazywali anoreksją czy bulimią. Ale też no, zobaczmy chociażby jeden z grzechów głównych, obżarstwo, prawda? Jest pewna tajemnica pomiędzy doświadczeniem miłości a przyjmowaniem pokarmu. To bardzo mocno widać też u niemowląt. Były takie sytuacje, zdarzają się, że dzieci, które nie są kochane przez swoją mamę, na przykład niemowlaki, nie chcą przyjmować pokarmu, które było odrzucone przez swoich rodziców, ich życie było niechciane. A więc jest jakaś tajemnica, a z drugiej strony też jest takie doświadczenie dzieci, na przykład odrzucone przez swoich rodziców w domach dziecka, olbrzymie łaknienie słodyczy. I często jest tak, że ludzie rekompensują sobie w pewien sposób właśnie ten brak miłości, jakieś kryzysy swoje, nieakceptacje samego siebie, brak poczucia, że jestem kochany, chciany, tym, że się objadają. A więc dlaczego to może być w naszym życiu grzechem, objadanie się na przykład? No chociażby dlatego, że jeśli ja nie doświadczam, że jestem kochany przez Boga, nie akceptuję swojego życia, to ja będę miał głody. I teraz diabeł będzie podsuwał mi taki sposób zaspokojenia swojego głodu, że mam się objadać na przykład słodyczami, że mam się zapychać. I jakby diabeł będzie mnie oszukiwał w tym momencie tym, że będzie mi mówił, że to, czyli rzeczy doczesne, zajmując miejsce Boga, ten pokarm doczesny, chleb tego świata, jest w stanie zaspokoić moje głody miłości, moją potrzebę relacji z Bogiem, moją potrzebę tego, żeby czuć się kochanym przez Ojca, który jest w niebie. A więc Jezus w taki sposób jak gdyby pokazuje tą pokusę. Nie samym chlebem żyje człowiek, ale wszelkim słowem, które pochodzi z ust Bożych. A więc, a to słowo, czym jest to słowo? To słowo to jest słowo miłości Ojca. To jest to słowo, ty jesteś moje dziecko umiłowane, ja ciebie kocham. Tym słowem jest Jezus Chrystus, którego Ojciec daje za każdego z nas, abyśmy wierzyli w to, że jesteśmy kochani, że jesteśmy ważni. I teraz ten głód, on jest symbolem wszystkich braków, które mamy w historii życia, które diabeł wykorzystuje. To może być też bieda, bo diabeł przychodzi i mówi, zobacz, jeżeli Bóg cię kocha, to dlaczego nie masz pieniędzy na jedzenie? Dlaczego nie masz pieniędzy, żeby zaspokoić spokojnie potrzeby materialne swojej rodziny, swoich dzieci? Dlaczego pracy nie masz? Dlaczego chorujesz? Masz jakiś brak w swoim ciele? Przecież modlisz się, chodzisz do kościoła. Dlaczego coś takiego cię spotyka? Ojciec cię nie kocha, bo o to złemu duchowi chodzi, żebyśmy nie wierzyli w to, że jesteśmy kochani przez Boga. Żeby stworzyć fałszywy obraz Boga. I Jezus pokazuje, nie tak, nie tak. Ojciec nie karmi nas tylko rzeczami drzesnymi. Owszem, daje nam to, co jest nam potrzebne, żeby podtrzymywać nasze życie. Ale tym, co nas może zaspokoić, jest ten pokarm miłości Bożej. Jest wielu ludzi na świecie, którzy mają wszystko. Opływają w majątek, samochody, domy, różne inne rzeczy. Nie mają szczęścia. Niedawno rozmawiałem z pewną osobą, która pracowała za granicą. Mówi, proszę księdza, ja wróciłam do Polski, ponieważ tam, gdzie byłam, ludzie są strasznie smutni. Oni wszystko mają, kilka samochodów, dom, dzieci wykształcone, wszystko w porządku. Taki smutek z nich bije, bo nie ma Boga. Człowiek potrzebuje miłości do życia. Tej miłości bezwarunkowej, której jest w stanie dać tylko Bóg. Wtedy ma nadzieję, wtedy może być naprawdę ubogi, po ludzku nic nie mając na tym świecie prawie, tylko to, co potrzebne, ten chleb konieczny, chleb ubogi, który daje Ojciec, i być zadowolonym, bo doświadczam to, że Ojciec mi daje pokarm we właściwym czasie i troszczę się o wszystko na tyle, ile potrzebuję. Tak jak troszczę się o życie Jezusa. Tu właśnie o to chodzi.
Każdy z nas pewnie odczuwa jakikolwiek brak i myślę, że musimy sobie odpowiedzieć po prostu sami w sercu, jaki jest to brak, co jest dla nas właśnie tym największym głodem. Druga pokusa. Przypomnijmy, w jaki sposób po raz drugi kusił szatan Jezusa.
Druga pokusa to jest pokusa władzy, panowania. Diabeł pokazuje Jezusowi wszystkie królestwa świata. Mówi, to wszystko do mnie należy. Może to być to wszystko twoje, jeżeli oddasz mi pokłon. Jest w nas taka chęć władzy, to znaczy zajęcia miejsca Boga, takiej wszechmocy decydowania samemu o swoim życiu, o swojej historii, panowania nad swoją historią, nie przyjęcia swojego życia w kruchości, ale takiego kierowania swoim życiem, prawda, bez Boga, przeżywania swojego życia w takim poczuciu bezpieczeństwa, wszystko jest pod moją kontrolą, prawda? I diabeł czasem człowiekowi, dzisiaj jest w ogóle taka moda na sukces. Moda na sukces nie kojarzy się z żadnym filmem, ale chodzi o właśnie taką mentalność. Ty musisz być kimś. Chociażby te wszystkie kursy NLP, neurolingwistyczne programowanie, prawda, kursy biznesowe, kursy być przebojowym mężczyzną, przebojową kobietą, znaleźć swoją drugą połówkę, zrobić sukces w biznesie. Dzisiaj jest taki pęd. Nie może człowiek zgodzić się w swoim życiu na krzyż.
Ja myślę też, że w takiej pobożności naszej często jest tak, że my myślimy, że właśnie trzeba coś zrobić jeszcze po swojemu, postanowić, nie wiem, w jakiś tam sposób modlić się, pomóc jakby Bogu zaplanować też nawet tą naszą modlitwę czy nasze życie właśnie, zrobić to po swojemu.
Dokładnie, nawet taka niezgoda na swoją słabość, prawda, na swoje doświadczenie kruchości w walce z grzechem i tak dalej, też jest taką bardzo zakamuflowaną pokusą, która przychodzi. Diabeł właśnie mówi, oddasz mi pokłon, to wszystko będzie twoje. Zapanować nad tym. Ta pokusa uderza bardzo mocno w misję Jezusa. Przecież jest misja królowania, żeby świat uwierzył w Jezusa jako w Boga, żeby świat przyjął Go. Tylko, że Jezus nie chce zmusić świata do tego, żeby Go przyjął jako króla. Ale On jest królem ukrzyżowanym, który zostawia człowiekowi wolność, która pozwala się odrzucić. Staje się nieatrakcyjnym królem zupełnie, odwracano od niego twarz, jak mówi prorok Izajasz. A jednocześnie właśnie to jest Boża miłość. Bóg chce być przyjmowany w kruchości, w wolności człowieka, nie narzucając siebie, ale zawsze, jeśli chcesz, przychodzi jako dar. I dlatego Jezus odrzuca tego typu pokusę. I to też pokazuje prawdziwe oblicze Boga. Bóg nie chce nam niczego zabierać. Nie chce w jakiś taki chory sposób, jak często myślimy, panować nad naszym życiem, odbierać nam naszej wolności, traktować nas jak marionetki. To nie jest od Boga. To diabeł tak robi. Oferuje człowiekowi pozorną wolność, ale kiedy człowiek chwyci po tą pozorną wolność, zaangażuje się w grzech, w zło, nagle okazuje się, że widzi, że jest zniewolony, że to zło zaczyna nad nim panować, że diabeł zaczyna nad nim panować. W Bogu jesteśmy wolni. Bóg nam nie zabiera wolności.
Pokusa. tu wydaje się, że szatan jest znów bardzo podstępny, bo każe Jezusowi wystawić Boga Ojca na próbę i używa nawet słów Pisma Świętego. A więc już jest ta manipulacja jakaś taka. Sugeruje, że słowo jakby tutaj popiera to, co sam szatan oferuje.
Oczywiście i też tutaj jeszcze bardziej diabeł uderza w misję Jezusa. Stawia Jezusa na narożniku świątyni, a więc w tym miejscu, gdzie jest dużo przechodniów, pielgrzymów i mówi skocz. Przecież jest napisane w Piśmie Świętym, że Pan Bóg pośle aniołów, nic się nie stanie, ochronią się. Wszyscy to zobaczą, będzie cud. Wszyscy uwierzą, potwierdzisz to, kim jesteś. Jezus mówi, nie będę wystawił Pana Boga na próbę. To jest właśnie wejście Jezusa w plan Ojca. Ojciec ma zupełnie inny plan. To jest plan ryzykowny. Plan, który może się wielu zgorszyć. I chodzi o nasze życie tak naprawdę. Bóg prowadzi nas drogą krzyża. I my możemy się zgorszyć cierpieniem w naszym życiu, krzyżami, tym, że nam się coś nie udaje, że ten świat jest taki, a nie inny, że Pan Bóg nie przychodzi z mocą, nie wymiecie całego zła, niesprawiedliwości. Jesteśmy tym zgorszeni, często diabeł nas gorszy. Mówi, gdzie jest Bóg, który kocha? To jest niemożliwe. Jak tak wygląda twoje życie, tak cię ranią, Bóg się za tobą nie wstawia. Droga krzyża nie może pochodzić od Ojca. Ty musisz sam wziąć swoje życie, ochronić się. Wybierz inną drogę. Zapanuj nad tym. Zmień zło. To jest właśnie też droga do pokonania zła mocą przemocy. Prawda? Zrobić porządek, pokonać zło, ustawiając ten świat, zmieniając zewnętrzne struktury, robiąc rewolucję. Jezus pokazuje jedną drogę. Droga do tego, żeby zmienił się świat, jest droga Jezusa, która jest oddaniem swojego życia. Pozwoleniem, żeby zło tego świata mi odebrało życie. A ja to życie sam je oddaję. Nikt mi go nie zabiera, Jezus mówi, ale sam je oddaję. W wolności dziecka Bożego, bo wiem, że to życie otrzymuję od Ojca. I tylko wtedy, kiedy będziemy znali Ojca, kiedy Jezus zdemaskuje dla nas właśnie te pokusy, zdemaskuje to kłamstwo złego ducha, które jest w naszym sercu, że Ojciec nas nie kocha, że ma w nosie nasze życie, że się nie troszczy o nas, że my jesteśmy sami, że my cierpimy, że Bóg jest jakimś tyranem, który zsyła na nas cierpienie, wypróbowuje nas. Jeżeli pozwolimy Jezusowi pokonać tą truciznę, tylko wtedy będziemy mogli nie wchodzić w grzech, nie wchodzić w grzech. To jest właśnie ta droga.
Znów musimy się śpieszyć, czas płynie szybko, więc już od razu przejdę do tego pytania, które mnie osobiście też bardzo nurtuje. Czy wszystkie pokusy, jakie nas spotykają, pochodzą od złego ducha? Jest też ten fragment modlitwy Ojcze nasz i nie wódź nas na pokuszenie. Ten fragment, który też wiele osób pewnie chciałoby zmienić tak naprawdę w tej modlitwie, zamienić trochę te słowa. Jak to wygląda z tymi pokusami? Czy one zawsze pochodzą od szatana?
Po pierwsze, trzeba uznać taką rzecz, że nie każda pokusa pochodzi od złego ducha. Tradycja w ogóle życia duchowego, kiedy czytamy i mistyków, i świętych, którzy się trochę znają na życiu duchowym, ukazuje, że między innymi tutaj warto wymienić świętego Jana od Krzyża, że może być tak, że diabeł wcale nie musi się, że tak powiem, fatygować z tym, żeby człowiek wszedł w grzech. Dzieje się tak wtedy, kiedy jesteśmy tak zniewoleni, tak oddamy sami swoje zmysły grzechowi, służymy temu, co jest właśnie szczególnie takimi rządzami cielesnymi, czyli właśnie takie dogadzanie swojemu brzuchowi, cielesności, nieczystości, pijaństwu i w ogóle. Jeżeli tym są zniewolone nasze zmysły, to diabeł nie musi się wcale natrudzić, żeby przychodzić z pokusą, czyli w pokusę jak gdyby wchodzimy sami przez jakiś brak ascezy, brak jakiegoś opanowania. I tutaj trzeba też rozpoznać właśnie. I czasem ludzie wchodzą w grzech, ale też nie dbają o tą zewnętrzną higienę. Ktoś ma pretensje i niby modli się dużo do Pana Boga, żeby jakiś grzech został wzięty z jego życia, uwolniony, ale jednocześnie te drogi, którymi pokusa wchodzi, bez zaangażowania się złego, sam karmi swoje zmysły na przykład i tak dalej, prawda? Nie potrafi sobie odmówić pewnych rzeczy, karmi swój wzrok na przykład jakimiś nieczystymi obrazami i ma pretensje do Pana Boga i do złego ducha, że zły duch go tak tutaj strasznie męczy i tak dalej. Sam się karmi, zły duch sobie spokojnie patrzy, jeśli tak wolno powiedzieć, troszkę mówiąc obrazowo, na takiego człowieka i nie będzie kusił. Jest spokojny, że ten człowiek jak jest uwikłany, żyje trochę właśnie tak takimi zwierzęcymi potrzebami, zły duch nie musi się zupełnie natrudzić. Natomiast jeżeli człowiek zaczyna trochę reflektować nad swoim życiem, zaczyna rzeczywiście wprowadzać pewną hierarchię wartości w swoim życiu, nie samym chlebem żyje człowiek, czyli zaczyna trochę układać pewną hierarchię potrzeb swoich i te potrzeby duchowe stawia wyżej, co nie znaczy, że teraz ma być odrzucenie swojej cielesności czy swoich potrzeb doczesnych. To też te skrajności pochodzą od złego ducha, żeby ktoś teraz źle mnie nie zrozumiał. Wtedy zły duch sięga po dużo bardziej wyrafinowane pokusy i te pokusy mogą być bardzo duchowe, pod pozorem właśnie, wtedy właśnie zły duch na przykład potrafi się posłużyć Słowem Bożym, żeby kogoś na przykład zmobilizować. O, i ktoś może mieć pokusę do poszczenia, ale takiego poszczenia, który będzie na przykład wyniszczał swoje ciało. I wcale to nie będzie Boże. Ktoś będzie pomyśleć sobie, no przecież Kościół zachęca do postu i ktoś może zniszczyć samego siebie w imię pobożności jakiejś. Zupełnie tutaj też z postem spokojnie posłuszeństwo, spowiednik musi się zgodzić i z głową, szanując swoje zdrowie, szanując też normalne potrzeby ciała ludzkiego i potrzeby odpoczynku, jedzenia. Nie wolno niszczyć swojego ciała. To nie ma nic wspólnego z prawdziwą chrześcijańską ascezą.
Są takie pokusy, które cały czas są nam stawiane na drodze, długotrwałe bym powiedziała. Jak się wzmacniać wobec tych pokus i jak też wyprowadzać z nich dobro?
Po pierwsze rozeznawać, bo pokusa jest też pewnym zadaniem i Pan Bóg często przez pewne grzechy czy pokusy pokazuje nam, czy zachęca nas, byśmy zobaczyli coś dużo głębiej, byśmy zobaczyli może właśnie coś, co nie widzimy bezpośrednio, co nawet nie jest bezpośrednio związane z jakimś rodzajem grzechu czy pokusy, która przychodzi w naszym życiu. A co Pan Bóg chce dotknąć, co potrzebuje, żebyśmy Mu oddali, co chce uzdrowić, co chce uwolnić. Dlatego ważne jest to rozeznanie też, którędy zły duch przychodzi do nas, którędy wchodzi ta pokusa, jakie zmysły wykorzystuje w naszym życiu zły duch. I to jest też punkt wyjścia do tych wszystkich naszych postanowień, żeby próbować takie postanowienia sobie stawiać na Wielki Post, czy taką ascezę podejmować, która będzie jasno prowadziła do jakiegoś uwolnienia, umartwienia tych zmysłów, przez który najczęściej wchodzi w nasze życie grzech, którymi najczęściej zły duch posługuje się, kiedy przychodzi właśnie z pokusą. A więc ważne jest, żeby iść w tym kierunku, ale teraz też, żeby nie pozostawić pustych tych zmysłów, czyli jest asceza, ja się na przykład, nie wiem, zyskuję czas przez to, że nie będę oglądać telewizji, czy tam w komputerze siedzieć tyle czasu, ten czas ma być oddany Panu Bogu zyskany, czyli jak gdyby tutaj chodzi też o to, żeby otworzyć się na działanie Pana Boga, ten czas zyskany dać Panu Bogu, żeby Pan Bóg go zagospodarował, żeby tu nie było takiej pustki ascezy dla samej siebie. Asceza w życiu chrześcijańskim jest zawsze po to, żeby być bliżej Boga, zjednoczyć się z Bogiem, spotkać się z Bogiem, prawda? W tym celu idziemy w kierunku ascezy, czy wolności od grzechu.
Tak się mówi, taki nawet slogan prawie to już jest, że Wielki Post to jest to wyjście na pustynię, że Pan Bóg wyprowadza nas na pustynię, ale czy to nie jest tak, że ta pustynia to jest całe nasze życie?
Oczywiście tak jest, tak jak wspomniałem na początku, po grzechu pierworodnym to nasze życie jest, no nie jest rajem na ziemi i tak nigdy nie będzie. Musimy się na to zgodzić, przyjąć tą kondycję. Aczkolwiek no, my potrzebujemy też pewnych przestrzeni pustyni. Dzisiaj chyba coraz bardziej w tym zabieganym świecie, zresztą ja prowadząc dużo rekolekcji w milczeniu i pustynia jest mi bardzo bliska i ta duchowość. Widzę, jak bardzo ludziom pomaga, jak to jest potrzebne dzisiaj, żeby odejść czasem trochę na bok. Nie na stałe, bo właśnie życie na pustyni jest pewną wędrówką, ale wracać na pustynię, szukać pewnej przestrzeni, wyciszenia, pobycia z Panem Bogiem, zatrzymania się, refleksji, miejsc, w których mogę się tak zatrzymać, czy to będą rekolekcje, czy to będzie jakieś miejsce, jakiś klasztor, cokolwiek, czy to będzie nawet, nie wiem, pójście do lasu, jakaś przestrzeń, gdzie ja trochę się zreflektuję, zatrzymam się nad swoim życiem, spojrzę głębiej, zobaczę właśnie, którędy ten zły duch przychodzi. Pustynia pomaga nam zdemaskować złego ducha, prawda? My wyraźniej widzimy swoje życie duchowe, wyraźnie odróżniamy, widzimy, co jest głodem, i widzimy też, którędy działa w naszym życiu Bóg ze swoją łaską, do czego nas zaprasza, a którędy pod pozorem dobra nawet działa zły duch i przychodzi nas omamić i doprowadzić do nieszczęścia.
Nie udało nam się nawiązać do listu pasterskiego biskupa Kalińskiego na okres Wielkiego Postu. On będzie odczytany w pierwszą niedzielę Wielkiego Postu. Zachęcamy, by do tego listu też zajrzeć. On jest dostępny na naszej stronie internetowej. Tam również o pokusach i właśnie o tym słowie, które jest nam dane na ten pierwszy czas Wielkiego Postu. Dziękuję za rozmowę. Do usłyszenia. Szczęść Boże.
Szczęść Boże.